Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Janusz Korwin-Mikke, dzień dobry.
Witam Państwa.
Lider partii Korwin.
Tak, czyli Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej, Wolność i Nadzieja. Przypadkiem to się składa na Korwin.
Rozumiem, że nazwę trzeba było dorabiać do skrótu.
No tak, oczywiście. Nie, przypadek, no przypadek.
Absolutnie przypadek. W Lesznie samolotem, czy nie?
Bo... Nie, co to jakieś gadki o samolocie, tam jakieś plotki chowo.
To nieprawda jest o tym samolocie?
Nie, no, coś takiego ma być. Są ochotnicy, którzy chcą mnie tam wozić, ale to nie stale, tylko ja będę na jakimś dłuższym dystansie, przecież nie będę.
No to jest dłuższy dystans.
No tak, to szybowcem powinien tutaj przylecieć.
O, bo chciałem właśnie tu zahaczyć, że mamy piękne lotnisko, ale pan wie. Zacznijmy jeszcze od tej nazwy partii i od tej nowej partii, bo jest pan jednym z nielicznych liderów wyrzuconych z własnej partii.
No właśnie, to jest rzadki przypadek. Przed każdymi wyborami się jakieś zawieruchy tego, a to UPR trzeba poruszać, teraz KNP. Coś dziwaczego się dzieje, no różne służby mają różne długie łapki.
A myśli pan, że to służby?
No, trudno powiedzieć.
Bo niektórzy mówią, że to pan jest nie do zniesienia po prostu.
No to możliwe, jestem nie do zniesienia, to trudno.
Z KNP wyleciał pan w ogóle w bardzo jakichś dziwnych okolicznościach.
To znaczy, to było w ogóle dziwne, bo odmówiłem, bo konwentyk zażądał ode mnie, bo ja w ogóle zrobiłem błąd podstawowy. Zgodziłem się 2 lata temu na to, żeby konwentyk mianował taką strasznie w całości. No a ta straż może wrzeć ludzi z partii. Konwentyk zaczął od roku mniej więcej. Zaczął mi ludzi z partii wrzeć, kogo mianowałem, to nikomu wyrzucał, więc po prostu jakaś wojna się rozpoczęła. Konwentyk jest coś tak zwał senatu, który jednak ma prawo wyboru prezesa. No i walka trwała przez rok. No i w końcu jak konwentyk zażądał ode mnie, żebym nie uznał wyroku sądu w sprawie tam uznania legalności konwentu, no to ja powiedziałem, to jak tak, to coś zmienicie prezesa i wyszedłem sobie z zebrania konwentyku, no, będąc przekonany, że no, konwentyk no, powie, no, że ten teraz ku mojemu zdumieniu, jak wróciłem, dowiedziałem się, że już nie jestem prezesem.
Było to, no nie, no dorabiali do tego inną ideologię, że tak powiem, pańską romantyczną naturę.
Ach nie, to dla 3 ludzi może miało jakieś znaczenie.
Nie, no w Polskę poszedł sygnał. Drugi Berlusconi po prostu.
A, to wie pan, to jest legenda. Absolutnie może dla 3 ludzi miało to znaczenie.
Teraz założył pan kolejną swoją partię. Właśnie partię, rozumiem, z myślą o tym, żeby wygrać wybory prezydenckie.
No tak, i mówiłem, że to się dobrze skończy, bo przedtem Kongres Nowej Prawicy miał 4% w sondażach. Jakbyśmy się rozbili, to Korwin ma 5, a Kongres ma 1, czyli razem 6.
A Kongres jeszcze istnieje, czy już nie?
Istnieje jeszcze, oczywiście. To są bardzo zacni ludzie, ja ich bardzo lubię.
Znaczy tacy zacni, że pana wyrzucili.
A to nie, to, że mnie wyrzucili, to nie znaczy, że to nie są zacni ludzie.
Może to właśnie świadczy o tym, że są zacni, co? Jeszcze jak pan to powie, że...
Możliwe. Aż tak. To nie, to świadczy o... Są zacni, ale niestety politycznie absolutnie jak dzieci we mgle. No.
Ja się przyznam do jednej rzeczy, bo kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, kandydował pan do Europarlamentu. To było w zeszłym roku i tak sobie sympatycznie rozmawialiśmy i taka rozmowa, że oczywiście Korwin-Mikke świetny, ale szans wyborczych nie ma. Tymczasem okazało się, że
jakieś tam szanse są.
I to duże, bo został pan europarlamentarzystą.
No właśnie. Tak samo teraz się mówi, że nie ma szans w wyborach prezydenckich. Zobaczymy. Powiedzmy jasno, szanse są minimalne, bo to w ogóle najpierw trzeba zająć drugie miejsce, to nie będzie łatwo, pisma ogromne wpływy, ogromne pieniądze i to będzie naprawdę ciężko, ale nawet gdyby, to jeszcze pan Komorowski musi nie dostać 51%, a to jeszcze potem ludzie w drugiej turze muszą przerzucić swoje głosy na mnie, a nie na pana Komorowskiego, więc jest to, powiedzmy jasno, szansa jest minimalna, ale grywałem w życiu szlemiki na mniejsze szanse i wygrywałem.
No w Brukseli pan wygrał.
Tak.
A jak się panu podoba w Brukseli?
O Jezu.
O Jezu, jak świetnie.
Nie, no skąd?
Człowiek się nie narobi, a zarobi.
No, proszę pana, nie, no to prawda. No to pod względem finansowym jest to znakomite. Natomiast, wie pan, ja zawsze mówiłem bardzo źle o polskim Sejmie, o polskich posłach. Muszę panu powiedzieć, że w porównaniu z tym, co jest w Parlamencie Europejskim, to polski Sejm to jest zbiorowisko no, aniołów, ludzi rozsądnych, przyzwoitych. No to wie pan, to jest menażeria. Tego się nie da opisać.
No, ale w tej menażerii zajmuje pan bardzo poczesne miejsce.
No, tak.
Uchodzi pan za enfant terrible po prostu Parlamentu Europejskiego, co chwilę wywołuje jakieś zamieszania, skandale.
No, to właśnie obiecałem, że zrobię, więc to właśnie robię. Muszę powiedzieć, to po ludziach spływa, bo to ja mogę sobie przemawiać, mogę na przykład 3 dni temu czy 4 miałem wystąpienie i powiedziałem, że każdy Europejczyk powinien móc kupić sobie w aptece jakie chce lekarstwo. Nawet byłyby wtedy 6 razy tańsze, gdyby rządy to nie ingerowały. To przecież ta sala się śmiała. Ci ludzie przecież żyją z tego, że lekarstwa są w Europie 6 razy droższe niż gdzie indziej. Więc oni z tego żyją. Więc przychodzi jakiś naiwnak i mówi, że każdy musi kupić lekarstwo 6 razy taniej. No, wiadomo, że idiota.
No ale został pan drugim Farażem. Rozmawialiśmy wtedy przed poprzednimi wyborami o Farażu. No i pan jest teraz kolejnym Farażem, czyli filmiki z pańskimi wystąpieniami robią furorę. W internecie.
Tak jest. W tej chwili w Ameryce pan zobaczy, co mówi szef tej fundacji na wolnej ekonomii, pan Wawrzyniec Reed, no, Lawrence Lewis Reed. Przecież to jest, on mówi, że on chce się przenieść do Polski i wziąć obywatelstwo, żeby na mnie zagłosować. No, po prostu ludzie z tego środowiska, w Ameryce, wie pan, tych ludzi znacznie więcej, nie, bo tam oni jednak mają trochę jeszcze wolności zostało. Proszę zwrócić uwagę na tę różnicę między Ameryką a Europą. Wie pan, jaka jest różnica między, podstawowa różnica między człowiekiem wolnym a niewolnikiem?
No.
Jest taka, że niewolnikowi nie wolno mieć broni. Człowiek wolny ma broń. Jeżeli Amerykanie nawet podbili tam Irak, Afganistan, nie odebrali nikomu broń, wszyscy mieli broń. A w Europie nam wszystkim podbierano broń, prawda? Jesteśmy, jak pan Breivik może sobie strzelać do ludzi jak do kaczy.
No tak, ale w Stanach, jak pan wie, też się powoli ogranicza coraz bardziej prawo do posiadania broni, więc...
No próbują Obama, przecież jest...
I to działa.
Czerwona, ludzie nazywają go czarny. On jest czarny, on jest po pierwsze brunatnym, on jest mulatem, a nie murzynem, a po drugie jest czerwony. No o to chodzi. Nikt nie ma pretensji do niego, że jest czarny, tylko to jest czerwony.
No to się okaże przy nas, no nie, bo on już kończy kadencję, to tak czy inaczej on już kończy. Natomiast, no jeszcze jeżeli... No,
ale pani Hillaria będzie jeszcze gorsza. Jeżeli tak. Wygra wybory pani Hillaria Clintonowa...
No, Amerykanie to... zdecydują, czy wolą w lewo, czy w prawo. Jeszcze, jeżeli idzie o pańskie kontrowersyjne wypowiedzi, dużo jest zamieszania z wypowiedziami dotyczącymi Rosji, bo pan zasadniczo sympatyzuje z rosyjską polityką.
Ja nie tyle sympatyzuję z rosyjską polityką, ile nie podzielam poglądów wariatów, bo kiedyś Roman Dmowski powiedział, że są ludzie, którzy bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. Otóż ja kocham Polskę i Rosji nie nienawidzę, po prostu traktuję ją tak jak każdy kraj, nie? I na przykład w sprawie Krymu...
Ale nie każdy kraj, że tak powiem, nam się podbija nam sąsiada i idzie, dąży w naszą stronę.
Ale widzi pan Krym. Ja mówiłem 25 lat temu, że Krym na pewno wróci do Rosji. Dlatego, że tam jest ogromna większość rosyjska. Nawet Ukraińcy tamtejsi są, nazywają się Ukraińcami, ale mówią po rosyjsku. Poza tym no, emerytury w Rosji 2 razy wyższe. Więc tam się wszyscy głosowali w referendum, 86% było za. Ale ważniejsza sprawa. Przecież to była autonomiczna republika. Tak samo jak Czeczenia, prawda? Jeżeli ludzie mówią, że Czeczenia sympatyzują z Czeczenią, no to dlaczego nie z Krymem, prawda? Który dokładnie taki sam jest status formalny Krymu jak Czeczeni.
No dobrze,
prawda?
Ale teraz i Krym się... podbijanie kilometra po kilometrze na wschodniej Ukrainie.
A to jestem przeciwny. O ile zdecydowanie mówiłem, że Krym musi wrócić do Rosji, o tyle to, co jest w Donbasie, mi się nie podoba. Od początku mówiłem, że jego ekscelencja Władimir Putin powinien był natychmiast po wzięciu Krymu powiedzieć, że nie poprze już żadnej redenty. Bo to jest tak, jak on jest w głupiej sytuacji w tej chwili. Bo on ma ogromny nacisk Rosjan, no, którzy chcą, żeby on pomagał. Przecież jak były powstania śląskie, prawda? Jak były powstania śląskie, rząd polski pomagał powstaniu. To nielegalnie oczywiście, wbrew konwencji, ale po cichu się pomagało, nie? Tak samo oficerowie, którzy byli polscy pułkownicy, delegowani tam i tam po cichu pomagali tym powstańcom. Tak samo jak pan Putin deleguje swoich...
Co on tam deleguje, zdaje się, całymi dywizjami już
pomagał. Tam jest, no, dywizjami, to może przesadzał, tam jest w sumie razem zaangażowany w tam parę tysięcy ludzi, ale to w ogóle jest w ogóle dziwne.
Bo... No ale co pan jako prezydent Rzeczpospolitej by powiedział pan Putinowi?
Po prostu nic.
Teraz jest takie modne pytanie, z czym by pan zadzwonił do Putina?
Dla mnie w ogóle nie dzwonił do pana Putina. Dla mnie, proszę pana, pan Putin robi znakomitą politykę dla Polski, ponieważ on doprowadził do tego, że Ukraińcy znienawidzili Rosjan. I to jest dla Polski idealne. Idealne. Przedtem Ukraińcy nienawidzili Polaków, a teraz nienawidzą Rosjan. To bardzo dobrze robi pan
No ale
Putin.
Powinniśmy im jakoś mocniej pomagać?
To znaczy nie. Powinniśmy po prostu ogłosić neutralność w tej sprawie. Powinniśmy oczywiście sprzedawać broń, jeżeli chcą. Prawda? Ochotnicy mogą się przypominać, że ochotnicy są po obu stronach. Polacy teraz walczą po obu stronach w tym froncie. Prawda? Natomiast nie powinni się mieszać do tej całej awantury. Nawiasem mówiąc, zrobiony za pieniądze amerykańskie. Przecież Amerykanie oficjalnie powiedzieli, że w destabilizacji Ukrainy włożyli $50 miliardów. To jest oficjalne stanowisko. z rządami, $1 miliard włożyli w to, żeby wyrywać Ukrainę z panu Janukowyczowi, który był posądzany o sympatię Polski. Zresztą niesłusznie, przecież Łukaszenka też był posądzany, że jest marionetka Moskwa, nie jest wcale, prawda? A wcale nie jest.
Można dyskutować.
Także nie, nie jest absolutnie.
Już na koniec, bo zawsze uwielbiam z panem rozmawiać, ale czas nas goni. Coś o prezydenturze swojej?
No, wie pan, prezydent odbiera politykę zagraniczną, więc z całą pewnością prowadzi politykę neutralności w tych sprawach.
Appeasement taki będzie polski?
Appeasement, natomiast jednocześnie musimy budować, proszę państwa, nie można prowadzić polityki zagranicznej bez wojska. Dlaczego na przykład w Mińsku nie było delegacji Unii Europejskiej, tylko Francja i Niemcy?
Dlaczego? Bo Unia nie ma armii.
Unia nie ma żadnego, ani jednego żołnierza. Natomiast Francja ma lotniskowce, ma broń jądrową, Niemcy mają Bundeswehrę. No i te dwa kraje stanowią realną siłę militarną po prostu i zwyczajnie. Polska musimy przede wszystkim musi odbudować armię. Muszę mieć 100 tysięcy żołnierzy. Nie tak jak dzisiaj, że to jest 30 tysięcy żołnierzy, z tego 6 tysięcy umie strzelać.
Zawodowych żołnierzy?
Zawodowych żołnierzy. I nie może być tak, że w tej chwili się mówi, że trzeba zwiększyć armię, tak? A jednocześnie się wywala z wojska 15 tysięcy ludzi przeszkolonych. No to jakaś kompletna paranoja. Kompletna paranoja. Chodzi o co? Chodzi o to, że w Polsce obiecuje się żołnierzom emerytury. A ja nie będę obiecał emerytur. Będę płacił przyzwoity żołd. Bo po co mi w wojsku żołnierz, który idzie do wojska do emerytury? No, to nie jest ten żołnierz, on ma iść, bo chce zabijać. On chce postrzelać, on idzie do wojska jako przygodę. Taki człowiek będzie w wojsku. A nie człowiek, który myśli o emeryturze. No, proszę państwa, to jest jakaś kompletacja.
Już zupełnie na koniec. Wie pan, że na pana mówią król?
Tak, przez uzwykłe.
Przez uzwykłe, ale mówią król.
Jestem monarchistą.
W klapie ma pan zresztą koronę wpiętą, a jakby pan został prezydentem, chciałby pan, żeby koronować pana?
No w każdym razie jedno jest pewne, że jeżeli zostanę prezydentem, to z pierwszą wizytą zagraniczną pojadę do jedynego suwerennego władcy w Polsce, czyli do kogo? W Europie. Czyli do kogo?
Do papieża.
Nie, księcia Liechtensteina.
A.
On, ten człowiek, lat temu chyba już 10, się zdenerwował, zarządził referendum i zażądał referendum, żeby poddanie przyznali mu prawo tak. Rozwiązania parlamentu, mianowania ministrów, odwoływania ministrów, mianowania premiera, odwoływania premiera i mianowania sędziów. Odwoływania oczywiście nie muszę powiedzieć, mianowania sędziów. 3/4 ludzi zagłosowało za, ale to było nieuczciwe trochę, bo zagroził, że jak nie, to on wyjeżdża.
No i przerażeni. No i nie miał daleko rowerę, mógłby nawet na emigrację pojechać. Ale marzy się panu korona, czy nie?
Wie pan, nie, ja jestem monarchistą, ale zdaję sobie sprawę, że to powinien zrobić jakiś młody człowiek, który ma... No, tak będzie. Młody człowiek, który ma wielkie poparcie ludzi na czele swojej drużyny, prawda?
To widzę. Mieszko pierwszy. Bardzo serdecznie dziękuję. Janusz Korwin-Mikke.
Może Henryk Francuski, może lepsze porównanie.